Dobry wieczór, wszyscy radiosłuchacze, z tej strony Kasia Kochnowicz i Noziele. Za parę sekund zaczynamy majowo-czerwcową pogawędkę o ziołach. Do usłyszenia za chwilę. Witam Was już ostatecznie dzisiaj na dzisiejszej audycji Inoziele. Tydzień temu doktor Agata opowiadała o boreliozie, o kleszczach, o zapobieganiu zachorowaniom na odkleszczowe zapalenie mózgu, a dzisiaj chciałam przedstawić swój pogląd taki mydlarsko-zielarski na cały ten temat, na między innymi ten temat, dlatego że jest wiele tematów i maj, i czerwiec jest taką obfitością w zioła i we wszystko, że chciałam o tym pogadać dużo, dużo szerzej. Otóż na rynku jest mnóstwo odstraszaczy kleszczy. Z doświadczenia mojego paroletniego wiem, że warto zwrócić uwagę na kupno takich z octanem metylu, z naftą kosmetyczną, z salicylanem metylu i olejkami eterycznymi. Brzmi to strasznie, może mało zielarsko, ale wytłumaczę Wam w dalszym ciągu audycji, dlaczego tak, a nie inaczej. Pomocna jest też tutaj nalewka bursztynowa, jeśli ktoś ma. Można spokojnie mieszać ją z olejkami w odpowiednich proporcjach, będzie dla nich rozpuszczalnikiem. A teraz, dlaczego octan etylu? Tą substancję większość z nas może kojarzyć ze zmywacza do paznokci. Wyczytałam na blogu u Ines Herbines-Rogozińskiej, że powstaje z octu i spirytusu. Substancje te można bez obaw aplikować na skórę. Ma działanie lecznicze, na przykład przy nerwobólach, przy mięśniobólach, przy chorobach stawów. Kolejną taką substancją, o której wspomniałam, jest salicylan metylu i on występuje w przyrodzie. W wierzbach, w golterii, w wiązówce błotnej. Jeśli chodzi o takie syntetyczne rzeczy, możemy go kojarzyć z kwasem salicylowym, z popularną aspiryną, no ale w przyrodzie występuje także. U mnie rośnie na takich podmokłych łąkach przy granicy z Tokarnią a Więciórką. Teraz ma liście, troszkę podobne do malin, albo tak zwanych malinioków, jak to moja babcia mówiła. Albo prawnie parzydeł leśnych, bo ich poprawna nazwa tak brzmi. Ale wiązówka potarta pachnie konkretnie właśnie aspiryną albo kojarzoną przez niektórych maścią bęga, jak kto woli. Na pewno ten zapach kojarzycie, on jest taki mocno apteczny. Surowców bogatych w salicylany, przed którymi kleszcze uciekają w popłochu, jest też właśnie olejek eteryczny golteriowy i z powodzeniem można go użyć. U mojej koleżanki po fachu właśnie, o której już zdążyłam wspomnieć, u Ines Herbines, dowiedziałam się też o skuteczności nalewki bursztynowej jako takiej na kleszcze. Jeśli ktoś próbował ją robić, to wie, że taki bursztyn rozpuszcza się bardzo, bardzo długo. Można mieszać ten alkohol, tą butelkę i zajmuje mu to trochę czasu. Ale na stronie Ines opisuje proces rozpuszczania w przyspieszonym tempie bursztynu z zachowaniem zasad BHP i bardzo polecam zajrzenie tam i sprawdzenie sobie, jak można to szybciej zrobić, bo nalewka bursztynowa jest takim repelentem, który ja spotkałam u wielu moich cioć, u mojej mamy chociażby był, zanim się zajęłam w ogóle zielarstwem, mydlarstwem, spotykałam się z tym wcześniej, więc jest bardziej dostępny. Można w przewiewnym pomieszczeniu na kuchence elektrycznej spróbować podgrzać do brzenia alkohol mocny i dużo szybciej się rozpuści nam taki bursztyn, ale trzeba zachować wszystkie zasady BHP, no bo jest to dosyć niebezpieczne. Ale spytacie mnie, dlaczego nie same olejki eteryczne, tylko co ja tu wyjeżdżam na zielarsko-mydlarskiej audycji z takimi substancjami syntetycznymi, po co kombinować tak z octanami, z innymi rzeczami. No już Wam tłumaczę. To wynika z takich trzech albo czterech powodów. Po pierwsze cena. Syntetyki, czyli ten octan i salicylan są tańsze. Takich repelentów na kleszcze schodzi nam bardzo długo, więc jeśli chcielibyśmy pokupować olejki eteryczne, zużywać je w stężeniach różnych cały czas, no to wyjdzie nas to bardzo, bardzo drogo. Po drugie, zapach. są rzeczy i zapachy, które naprawdę równie skutecznie, zamiast olejków eterycznych, właśnie mówię tu o octanie etylu, o salicylanie metylu, bardzo skutecznie odstraszają kleszcze. A po trzecie, taka zwyczajna chemia. Proste rzeczy, tanie, które mamy dostępne pod ręką, które możemy jakoś sensownie wykorzystać, chociażby w ten sposób, nafta kosmetyczna, ona jest dobrym utrwalaczem zapachów. Więc jeśli zrobimy sobie taką mieszankę, że użyjemy na przykład nalewki bursztynowej, olejku eterycznego, zmieszamy ją z salicylanem metylu i zrobimy i połączymy jeszcze to z naftą kosmetyczną, to zrobimy sobie taki niesamowity odstraszacz kleszczu, który będzie działał na nas dużo dłużej niż same olejki eteryczne rozmieszane z na przykład nalewką, bo one bardzo szybko się ulatniają. Dodatkowo myślę, że w najbliższych dniach na stronie mojej inoziele.pl umieszczę taką notkę z przepisami i odnośnikami, gdzie można się zaopatrzyć w takie odstraszacze albo w substancje, które pomogą nam taki odstraszacz samemu skomponować, jak bezpiecznie to zrobić i samemu. A odnośnie jeszcze samemu robienia sobie repelentów, bo jeśli zaczyna się sezon i takie odstraszacze kleszczów momentalnie zazwyczaj znikają ze sklepów. No i wiele osób rzuca się na sklepy różne z naturalnymi kosmetykami, z półproduktami, żeby kupić sobie takie olejki eteryczne, substancje i samemu taki odstraszacz zmieszać. Chciałabym wspomnieć o temacie, który jest dla mnie niezmiernie ważny, o temacie stosowania olejków eterycznych w wysokich stężeniach u małych dzieci, zwłaszcza u takich maluchów totalnie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I uważam, że trzeba uświadamiać ludzi co do ryzyka pojawienia się astmy, uczuleń, alergii. W wielu sytuacjach w ogóle ludzie nie zwracają uwagi na dawki, bo przecież to jest tak jak z lekarstwami. To są bardzo silne substancje, bardzo stężone. Nie występują nigdzie w przyrodzie o takiej mocy. No bo na przykład, załóżmy, 5 ml danego olejku. To na przykład trzeba parę łąk przedestylować, żeby te 5 ml otrzymać. I teraz olejek, jak to olejek, nie rozpuszcza się w wodzie, jeśli chcemy zrobić taki odstraszacz bez alkoholu, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli. One zawierają wiele substancji silnie działających też, tak jak salicylany, tak jak golterie, tak jak tymol, cynelol, eugenol. I stosowane za wcześnie mogą bardzo, bardzo szkodzić. Poza tym, że dzieciak może po prostu dostać wstrząsu anafilaktycznego, to mogą się pojawić bardzo po prostu wcześniej alergie i różne zaburzenia, wpływać to na wszystko, od hormonów po narządy, po działanie narządów i naprawdę na to bardzo uczulam. Dla dzieci ważne jest, żeby nie używać właśnie olejków buchu, właśnie olejku golteriowego, ale to tak jak z aspiryną. Aspiryna też jest, pani doktor pewnie wiedziałaby lepiej, ale tam od 11 roku życia. Jest wiele lekarstw, które nie są dopuszczone dla dzieci, dlatego że dla ich organizm te stężenia byłyby za silne. Tak samo jest z naturalnymi substancjami. Nie wolno też stosować goździka, olejku z cynamonowca kamforowego, olejku eukaliptusowego i koci miętki także, jeśli chodzi o odstraszacze kleszcze. Dosyć już tego takiego burzenia się. Postaram się w poście zebrać jakby te informacje w taką mini encyklopedię odnośnie robienia samemu odstraszacze kleszcze. Dzisiaj powinna być to bardziej luźna pogawędka, a jak luźna pogawędka, to i różne tematy, ponieważ mamy maj i jest to gotowanie mniszka i gotowanie mniszka wraca do mnie jak bumerang. Mówię o gotowaniu mniszka, dlatego że chciałabym odrzucić ten bumerang od was, moi drodzy, żeby on do nas w ogóle nie wracał, bo gotowanie godzinami jakichkolwiek kwiatów w celu zrobienia z nich surowca leczniczego, syropu leczniczego, nie ma najmniejszego sensu. Tam nic dobrego nie zostanie i otrzymujemy wtedy po prostu syrop smakowy do herbaty. Najlepiej jest zrobić sok, wycisnąć sobie wyciskarką i połączyć 1:1 z miodkiem. Ja robię to w takich małych słoiczkach, po gerberkach, po różnego rodzaju jedzeniu dla dzieci. Gotuje się surowce zielarskie jedynie w przypadku, gdy są twarde, jak korzenie kłącza. Gotuje się też na przykład surowce, które mają ścianki chitynowe, jak na przykład skrzyp. wszelkiego rodzaju zioła z krzemionkami, wszelkiego rodzaju surowce, które trzeba rozdrabniać, poszarpać, na przykład zaczną się pojawiać grzyby. Grzyby trzeba pogotować z niebie, żeby dobre rzeczy z nich powychodziły. To jest bez sensu, żeby wrzucać tylko grzyby na masełko na 2 minuty i tyle. Nic się nie dzieje, jak się obgotuje, nawet to jest wskazane. I dla mnie to było bardzo odkrywcze, że my wcale nie robimy im krzywdy. Przepisów na takie syropy mniszkowe jest bardzo dużo i jakoś tak się utarło, że mniszek wspomaga odporność, ale jest to surowiec głównie wspomagający trawienie. Za doktorem Różańskim powtórzę, kwiaty z mniszka regulują miesiączkowanie, znoszą napięcie przedmiesiączkowe. Napar, odwar i sok z mniszka rozkurczają mięśnie gładkie brzucha, regulują wypróżnienia, wspomagają leczenie chorób skórnych i otyłości, no bo to w związku z tą regulacją trawienia. Obniżają poziom cukru we krwi, dlatego są zalecone właśnie w cukrzycy i przy złej tolerancji glukozy. Mniszek ma również wyraźne działanie przeciwmiażdżycowe i ochronę na wątrobę. To jest ogólnie bardzo konkretnym, bardzo cennym surowcem zielarskim, ale tak przeciwwirusowo. Chociaż jeśli mówimy, że nie wiem, odporność znajdziemy w jelitach, no to wtedy to ma sens, ale tak typowo przeciwwirusowo średnio. A to wszystko z racji zawartości goryczek w zielu głównie jest to działanie związane z trawieniem. Jeśli zrobimy syrop i damy cukru w proporcjach 1:1, jak często ludzie dają, nie dość, że zabijemy jego wspomagające działanie, to związane z trawieniem, wspomaganiem trawienia, to jeszcze nijak to nie będzie miało się do wspierania jakiejkolwiek odporności, no bo to będzie po prostu słodki ulepek. Będzie mu raczej zabijało, a przecież można spokojnie zrobić sok w sokowniku i zawykować, póki jest ciepły i to się naprawdę nie psuje. Dawniej ludzie tak robili, chodzi o to, żeby doprowadzić do brzenia i tyle, nie gotować, nie robić z tym nie wiadomo czego. I w prostocie jakby leży siła takich przetworów zielarskich. I to nie jest tak, że jak ktoś wrzuci 150 kwiatków, a ktoś wrzuci 260, to coś będzie złego. To jest po prostu stężenie danego syropu. Tak, jeśli zrobimy go troszkę mniej, to też będzie. Wcale nie musi być tam tona cukru, żeby on się nie wiadomo jak nie zepsuł. Do tej pory ja robiłam na przykład spod biału w ten sposób cały taki soczek i wykowałam w słoikach i on kompletnie mi się nie zepsuł. Po prostu trzeba spróbujcie, zachęcam do eksperymentów w tym temacie, bo po co nam ten cukier, zwłaszcza, że żyjemy w dobie, że ludzie promują unikanie cukru, unikanie słodzenia w takiej ilości, a po co temu dziecku na przykład pakować jeszcze te słodkie ulepki? Lepiej w środku dodać jakiegoś imbirku czy czegoś. Ja osobiście najbardziej lubię sok z wyciskarki i 1:1 z miodem to połączyć. I daję do takich malutkich słoiczków, które można gdzieś tam pokupić w popularnej sieci, można pokupić większe zgrzewki. To jest bardzo fajne, bo wtedy ta dawka jest jednorazowa albo parorazowa i nic się nie psuje, a możemy to dłużej przechowywać. I mniszek, jak wszystkie surowce zielarskie, myślę, powinno się stosować z umiarem. I tak jak mówiłam, mamy teraz miesiąc czerwiec, będzie miesiąc czerwiec, mamy już końcówkę maja, ja już jestem myślami w czerwcu, bo cały czas jestem w lesie i teraz pada, zarosło nas wszystkich niesamowicie, surowca jest bardzo dużo i coraz bardziej widać czarne bzy, kwiaty czarnego bzu. I wiele osób uważa, że kwiat czarnego bzu jest trujący, no i muszę wam powiedzieć, że mają rację trochę, bo chodzi o sambu nigrynę i sambucynę, która występuje najwięcej. Najwięcej jest jej w liściach, niedojrzałych w liściach takich młodych, w niedojrzałych owocach i w pestkach, z tego co ja przynajmniej jakoś tak sobie zapamiętałam, ale i w kwiatach ona też jest, no bo tam mamy te zawiązki pestek wszystkiego. Na całe szczęście ta substancja rozpada się pod wpływem wysokiej temperatury czy suszenia. I teraz, czy warto wrzucać taki bez do garka i gotować go nie wiadomo ile? No nie. Lepiej jest w moim odczuciu suszyć. I suszenie jest jak najbardziej słusznym sposobem przerabiania takiego kwiatu bzu, ponieważ rozkładamy go sobie baldachami, na przykład na ręczniku papierowym, w jakimś kartonie z dziurkami, z przewiewem, w ciemnym miejscu i taki bez wyciągamy sobie zimą, pijemy i on jest cudowny. Jeśli zachodzi o takie ogólne podejście, z którym się spotkałam, kwiaty czarnego bzu, to spotkałam się z takim dwojakim podejściem, szczerze powiedziawszy. Jedno mówi, że w kwiatach sambuniegryny jest tak mało, że można ją jeść na surowo. No i mogłoby to potwierdzić to ten milion przepisów, które są wszędzie i nas zalewają teraz na lemoniady z kwiatów bzu, na wszelkiego rodzaju jakieś dressingi, galaretki i wszelkiego rodzaju rzeczy na surowo. Albo, nie wiem, kwiaty bzu w naleśniku, w naleśnikowym cieście. Z kolei drugie podejście, takie ostrożniejsze, jest zaleceniem, żeby spożywać przetwory lub kwiaty w formie suszu. I co się może stać, jeśli jednak zjemy takie kwiaty surowe? No myślę, że w najgorszym razie to może kogoś przeczyścić. Tutaj najgorszy wypadek to jest u małych dzieci, no bo po co im to? I znowu sposób taki, żeby zrobić, przegotować te kwiaty bzu i robić syrop, dodawać tam, nie wiem, kwasek cytrynowy albo cytryny. Są przepisy doktora Różańskiego w tym temacie, ale uważam, że roślina bardzo dużo traci na tym procesie i że najłatwiej i tak naprawdę nie dokładając sobie pracy, możemy po prostu te baldachy ususzyć, wsadzić sobie później w szczelny słoik, zakręcić, trzymać w ciemnym miejscu i ten aromat kwiatu bzu w zimie wyciągnięty, uwierzcie mi, jest niesamowity. A pestki owoców, w których jest dużo omawianej substancji, są wykorzystywane w medycynie jako środek przeczyszczający tak naprawdę i mogą również pojawić się mdłości i wymioty. Jeśli ktoś jest takim, nie wiem, zwolennikiem, że idę i spróbuję, no bo ładnie pachnę, jakiś bushcraft, jakieś takie są teraz modne jedzenia wszelkiego rodzaju wszystkiego zielonego, mimo że się nie wie, co to jest, no to ja uważam, że lepiej jest korzystać z podejścia, że jeść jak już kwiaty przetworzone i wtedy będzie bezpieczniej. I teraz, wiedząc, że kwiaty czarnego bzu są jadalne, najlepiej w formie przetworzonej, sprawdźmy, co dobrego mogą dla nas uczynić. Bo są bogate we flawonoidy, w kwasy organiczne, w pektyny, w sole potasu. No ale to takie chemiczne gadki. A co to oznacza? Przede wszystkim bardzo fajnie wspomagają oczyszczanie organizmu. Działają troszkę na potnie, obniżają gorączkę, działają lekko wykrztuśnie. Działają troszkę moczopędnie i dzięki zawartości właśnie tych soli potasu, to jest to, co się wypukuje z moczem, to bez to starczy. Taki troszkę organiczny płyn. Syropy i napary uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, ale to ja bym była bardziej za naparami, bo po co ten cukier? Przy anginach i bólach gardła poleca się napar z kwiatów. Jako płukanka, normalnie zaparzamy, płukamy sobie. W zastosowaniu kuchennym warto zwrócić uwagę na obecne w kwiatach pektyny. Tylko tutaj tak, jeśli ktoś chce sobie zrobić syrop z bzu, z kwiatu bzu i pobawić się typowo kulinarnie, nie ziołoleczniczo, no to owszem, można go sobie pogotować. Pektyny ma w sobie, więc on ma już skłonność do żelowania. Galaretki z tego użycie, takiej galaretki z naparu jest jak najbardziej fajne i bardzo pyszne, no jak dla mnie jest pyszne. Można sobie zrobić z tego taki naturalny dżem, ale on wtedy nie będzie miał takiego działania leczniczego jak normalny napar z kwiatu bzu. A jeśli chodzi o właściwości kosmetyczne, to kwiaty bzu czarnego mają działanie przeciwzapalne, działają też przeciwobrzękowo i antyseptycznie. I od strony buzi, i od drugiej strony działają przeciwobrzękowo. Napary zaś dadzą ulgę naszym oczom. I dodatkowo, jeśli takie kwiaty zaparzymy, mlekiem mamy, to będzie, znaczy zaparzymy. Ja się spotkałam z czymś takim, że zaparzanie, ale po co zaparzanie? Jeśli zrobimy sobie taki napar i połączymy go z mlekiem mamy, delikatny taki, nie gotować tego, broń Boże, to mamy doskonały balsam dla skóry podrażnionej, takiej przesuszonej dla małych dzieci. Polecam w czerwcu wybrać się na spacer i zebrać krocie tego skarbu z natury. A teraz jeszcze o takich innych białych kwiatkach. Opowiem wam to po przerwie, o ich właściwościach. Będzie coś dla tych młodszych i dla tych starszych też się coś znajdzie. Do usłyszenia. Spójrz, idzie wiosna, kwiaty rozwijają.
otwórz okna, świat pachnie majem. Słońce ogrzewa serca po zimie. Korzystaj z wiosny, bo szybko minie. Tej właśnie wiosny coś się wydarzy. Będziesz szczęśliwy, gdy umiesz marzyć. Maj znaczy szczęście, maj znaczy miłość. Coś się wydarzy, czego nie było.
Witam Was po przerwie. Korzystajmy z wiosny, bo szybko minie. Jak słychać było w piosence, wydaje mi się, że wszyscy miłośnicy zielarstwa, roślin rzucili się w głębokie krzaczory do lasu, na łąki, a czasem nie dostrzegamy tego, co mamy bardzo blisko i co jest takie małe, drobne i no jest takie, no, co tam, stokrotka, co to jest stokrotka, taka malutka, pospolita, co najwyżej można z tego wianuszek ulepić, bukiecik zrobić. Ja na przykład swoją przygodę zielarską zaczynałem właśnie od poznawania roślin, które były u mnie w ogrodzie. I były to przytulijki, bluszczy kurdybanek, były to przetaczniki i właśnie stokrotka, która zaskoczyła mnie tym, że ma fajne działanie fitoterapeutyczne. Bo stokrotki są surowcem zielarskim. Jest nim sam całe ziele lub sam kwiat koszyczek stokrotki i je suszy się w temperaturze 40 stopni do 40 stopni, tak jak większość kwiatów. Jest w sprzedaży normalnie w sklepach zielarskich, ma w sobie olejki eteryczne, ma w sobie flawonoidy, czyli takie antyoksydanty działające przeciwutleniająco, saponiny ma w sobie gorycze, garbniki, kwasy organiczne, sole, witaminy i inne substancje. No ale co nam to mówi? Zaczynając od tego, że jest bardzo fajna, jeśli chodzi o uzupełnienie po prostu codziennej diety, bo ona ma w sobie wszystko, nie obciąża przy tym nerek wątroby, jest bezpieczna w każdej ilości, działa normalnie moczopędnie, działa troszkę otruwająco, zapobiega powstawaniu obrzęków i kamicy moczowej, no ale to przez tą regulację po prostu wydzielania moczu, reguluje przemianę materii, ale ona ma bardzo łagodne swoje działanie. Jeśli chodzi o to działanie moczopędne, na przykład na potne, jest dużo łagodniejszym surowcem niż kwiat lipy, dlatego zalecana jest w fitoterapii schorzeń typu właśnie grypa, przeziębienie dla małych dzieci, bo działa dużo, dużo łagodniej. Obniża też ciśnienie krwi, reguluje wypróżnienia i cykl miesiączkowy, czyli jest dla nas czymś takim dobrym, swojskim naszym. Jest wskazana przy zaburzeniach przemiany materii, przy wszelkiego rodzaju schorzeniach skórnych, takich jak właśnie trądziki, jak ktoś jest nastolatkiem, nie może się oprzeć chipsom, ale jednocześnie zależy mu na tym, żeby mieć ładną cerę, to niech wstawi te stokrotki do swojej diety, do swojego szejka albo do sałatki, to może to wpłynie jakoś mniej lub bardziej na wygląd jego skóry. Pomoże też przy kaszlu, przy nadciśnieniu, to już mówiłam, przy pękaniu naczynek krwionośnych. Stokrotka jest też fajną kwiatkiem do zrobienia okładu, ponieważ rozjaśnia wory pod oczami, rozjaśnia cienie pod oczami. Razem z jarzębiną, razem z kwiatem bzu, to może być nasze domowe spa, jakiego nikt nie miał i zachęcam Was do tego, żeby sobie coś takiego zrobić. A jak zrobić taki podstawowy napar ze stokrotki? No bierzemy 2 łyżki kwiatków lub ziela. Zalewamy jedną szklanką brzątku, parzymy pod przykryciem 15-20 minut. Chodzi o to, żeby po prostu ta woda naszła tymi substancjami z rośliny i cedzimy. Pijemy sobie coś takiego 3-4 razy dziennie po szklance, a małe niemowlęta albo małe dzieci po jednej albo po 2 łyżeczkach płynu, czy 4 razy w ciągu doby, a dzieci pół szklanki 3 razy dziennie, czyli tak jak nam mamy robiły napary na przykład z kwiatu lipy przy gorączce, żeby działały lekko napotnie, lekko oczyszczająco. Teraz następna roślinka, o której chciałam wspomnieć, jest kwiat głogu, a głogi w naszej okolicy kwitną i rosną bardzo pięknie. Kwiatuszki i jarzębiny, i głogu, wszelkiego rodzaju kwiatuszki, jakie przetwarzamy w świecie zielarskim, trzeba traktować delikatnie, jest to surowiec delikatny. I oprócz naparów, tyczy się to także nalewek właśnie, głównie nalewek, bo większość ludzi lubi robić nalewki, nie należy kwiatów zalewać mocnymi alkoholami, białka się tam zetną, zdenaturują się całkiem, zniszczą i będzie po ptokach, nic z tego nie będziemy mieć dobrego. Jeśli chcemy nalewki głogowej dla dobrego, mocnego serducha, najlepiej zebrać je w ciepły dzień, żeby tak cały dzień najlepiej nic nie padało, było na nich pełno pyłku, pszczółki zadowolone sobie latały i zbieramy sobie przez południe takie kwiaty. Zalewamy je alkoholem 40-50%, wytrawiamy w ciemnym miejscu około miesiąca. Jeśli będzie tydzień dłużej, to nic się nie stanie naprawdę. Chodzi o to, żeby te substancje przeszły i cieszymy się sercem jak dzwon. Takie wodno-alkoholowe wyciągi, jak wiemy, działają korzystnie na naczynia wszystkie krwionośne i one przeciwdziałają arytmii, rozszerzają naczynia wieńcowe i obniżają ciśnienie tętnicze oraz jeśli ktoś ma złe lipidy i cholesterol. Ale dlaczego głóg jest taki fajny? Dlatego, że głóg jest bezpiecznym ziołem, bo on nam nie zrobi niczego złego z naszym sercem. On po prostu wzmacnia mięsień sercowy, dodaje mu krzepy, poprawia, dostarcza witaminy takiej, na przykład z grup A, z grupy B, hamuje stany zapalne, łagodzi objawy alergii, on rozszerza naczynia wieńcowe. I myślę, że tylko i wyłącznie korzystnie działa, jeśli ktoś ma jakieś zaburzenia związane z sercem. Przepis na taki intrakt z kwiatów lub owoców głogu, bo i to jest bardzo cennym surowcem. Intrakt to znaczy, że zalewamy dany surowiec zielarski gorącym alkoholem i trzeba tutaj uważać z kuchenkami gazowymi, żeby nikt się nie poparzył, najlepiej robić to na elektrycznej i zalać sobie takim intraktem ten surowiec i wtedy jest bardzo fajny, bo jest stabilizowany, jest lepszy, trwalszy, dłużej nam wytrzyma. 100 gram świeżych, rozdrobnionych kwiatów głogu lub owoców trzeba zalać 500 gramami gorącego alkoholu, takiego 30-40%. Odstawić na minimum 2 tygodnie, przecedzić i do tego dodać miód. Taki intrakt zażywamy 1-2 razy dziennie po łyżce. I takie kuracje muszą trwać na przykład 2-3 miesiące i potrzeba jest takiego 1,5 litra intraktu na taką kurację, bo to jest 15 ml na dzień takiej kuracji głogowej. Ja to Wam jeszcze rozpiszę po dzisiejszej audycji, albo podeślę link do doktora Różańskiego, bo to są dane od niego, z jego strony. Do jego strony zachęcam do zerkania, można się zapoznać bardzo. Jeśli ktoś nie pamięta proporcji, to zawsze można zobaczyć. Nalewka z kwiatów głogu jest podobna. Mamy świeży lub suszony surowiec, tylko że proporcje są 1-3, a nie 1-5. i zalewamy tak samo alkoholem 40%. Stosujemy 1-2 razy dziennie, po 5-10 ml. Można też wymieszać z miodem, nie trzeba, ale ważne jest to, żeby takie kuracje trwały 2-3 miesiące i później zrobić przerwę, bo wtedy to ma sens. Zioła trzeba troszkę pobrać, żeby one w naszym organizmie zaczęły działać. To trochę tak jak z dietą. Nie da się nic magicznie zmienić w ciągu 2-3 dni. Trzeba zmienić tą dietę na dłuższy czas, żeby zadziałało i było widać efekty. I owoce głogu są jadalne na surowo, ale ciekawszym zastosowaniem według mnie są konfitury i nalewki. Takie wino z owoców głogu na przykład jest niesamowicie smaczne, bardzo dobre. Jeśli chodzi, bo jeszcze przypomniało mi się coś takiego, że mówiłam, że to jest surowiec bardzo bezpieczny. On owszem jest bardzo bezpieczny, ale zawsze pamiętajmy o tym, że nie powinny takich nalewek alkoholi, wiadomo, pić kobiety w ciąży, karmiące matki, dzieci. Nie są zalecane też osobom o bardzo niskim ciśnieniu. No i jeśli ktoś ma w ogóle bardzo duże, skrajne problemy z sercem, to zawsze powinien konsultować takie rzeczy ze swoim lekarzem prowadzącym. A teraz, co jeszcze rośnie? I warto spojrzeć na taką roślinę łaskawym okiem. Wokół nas rośnie mnóstwo kwiatów i mnóstwo roślin. Kwiaty jarzębiny, kwiaty kasztanowca wdzięcznie uśmiechają się do naczyniowców, bo to nie jest tylko spożywanie wewnętrznie wszystkiego i zalewanie alkoholem, żeby sobie nikt nie pomyślał. Bardzo fajnie jest sobie na przykład takie jarzębiny pozrywać, posuszyć i robić z nich napary w zimie. Tak samo jeśli chodzi o kwiatek kasztanowca. Dodam na marginesie, że alkoholem także i później można wcierać to w żylaki, we wszelkiego rodzaju problemy naczyniowe i bardzo nam to wzmocni i wspomoże te ścianki z zewnątrz. Kwiaty jarzębiny są bardzo fajne i są polecane w leczeniu, profilaktyce przerostu gruczołu krokowego, zapaleniu układu moczowego, przy nieżytach żołądka i jelitworobie wieńcowej. One są w ogóle bardzo wdzięcznym surowcem, jeśli chodzi o geriatrię, o leczenie osób starszych, bo napar z kwiatów działa bardzo rozkurczowo na mięśnie gładkie, wspomaga oddychanie, bo w nalewce wspomaga ostrzel, a jednak wracamy do tych alkoholi. No ale fakt jest taki, że substancje pochodzenia roślinnego najlepiej rozpuszczają się w alkoholach. To stąd ta tendencja do tych alkoholi w kółko u mnie, ale mówię wam o tym tak, jak to naprawdę działa. Co jeszcze tak sobie myślę? Przy chorobach alergicznych jarzębina jest bardzo fajnym surowcem i w przeziębieniu. Napar z kwiatów to jedną łyżkę rozdrobnionych kwiatów zalewamy jedną szklanką wrzącego mleka lub wody i po 20-30 minutach cedzimy. Pijemy po połowie szklanki naparu 2-4 razy dziennie, zależnie od choroby. Jeśli mamy właśnie nieżyty układu oddechowego, przy grypie, przy przeziębieniu, możemy sobie dodać miód, można podać go dzieciom jako napar. Jest to środek bezpieczny. Tak jak mówię, i kwiat jarzębiny, i kwiat bzu suszone są super sprawą i zachęcam bardzo ludzi do suszenia i dbania o to, żeby był dobrze ususzony, bo suszenie dezaktywuje, sprawia, że rozwala się ta substancja, która jest szkodliwa w pestkach, w nasionkach i wtedy mamy pewność, że nic się nam złego nie stanie. Co możemy jeszcze zrobić? Takim naparem z jarzębiny możemy przymywać skórę podrażnioną, zapalnie zmienioną, taką jeśli ktoś ma rozszerzone naczynka od dłuższego słońca, jeśli ktoś ma wypryski, plamy, przy zapaleniu spojówek albo zmęczeniu taki kwiat jarzębiny położyć sobie wieczorem na oczy, to jest coś niesamowitego. I taki intrakt z jarzębiny, bo no, muszę wspomnieć, nie da się tego jednak ominąć. Uważam, że to jest rzecz ważna. Robimy go w proporcjach 1:5. Co to znaczy? Że mamy 100 gram kwiatów i zalewamy 500 ml alkoholu. 40-60% lub rumu. Dlaczego rumu? Ponieważ kwiat jarzębiny ma dosyć specyficzny smak w alkoholu i zalecam tego typu właśnie eksperymenty. Zobaczycie też dlaczego, bo są bardzo smakowite. Wytrawiamy od 2-3 tygodni, możemy pomieszać je z miodem klarownym, możemy pomieszać je z goździkami albo z kardamonem i taki intrakt z jarzębiny zażywa się codziennie, po kieliszku, przez 2 tygodnie. Bardzo pomaga w przeroście gruczołu krokowego, w zaburzeniach krążenia obwodowego, czy jeśli właśnie komuś limfa nawala i puchną nogi, dla przyspieszenia materii, dla wzmocnienia ogólnie. Można z tych wszystkich kwiatów robić nalewki. Można robić okłady na opuchnięte i zmęczone oczy. Na blogu Gosi Kalemby-Droszcz, nazywa się ten blog Całkiem Inna Cukiernia, możemy znaleźć sporo przepisów i zastosowań kwiatów, jarzębiny i nie tylko. Wszelkiego rodzaju dzikich kwiatów w tortach, w zdrowych lizakach, w żelkach, w pozyskiwaniu barwników, galaretek na przykład, antocyanami przykładowo. To te barwniki, które mamy z kwiatów, od różu do fioletu poprzez niebieski. I może podsumowując, najbardziej warto suszyć i wrzucać do sokownika. To zawsze warto. Jak suszyć? W ciepłym, ale i przewiewnym miejscu. Nie kisić tych ziół, musi być przewiew. Poróbcie dziury w kartonie od spodu, przykryjcie jakimś starym prześcieradłem, obracajcie sobie te baldachy kwiatów, żeby to wam dobrze przeschnęło, żebyście mieli pewność, ażeby jednak się tam nie utleniło, nic z tym się nie podziało. Przechowujcie później te suche zioła w słojach, w ciemnym miejscu i zawsze opisujcie te słoiki, żeby później nikomu się w żaden sposób krzywda nie działa. Dzisiaj z mojej strony to będzie wszystko. Udanych kwietnych zbiorów. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z tej strony Katarzyna Kochnowicz i Noziele. Do usłyszenia.
Zakazanych miast zły sen, strzępy słów i zdarzeń porwał wiatr. Czas wycisza krzyk i zgiełk. Moi przyjaciele niosą wciąż ból, co w sercu tkwi jak dzień. A ja pragnę, a ja muszę dojść tam, gdzie cichnie gniew i lęk. Jest taki kraj na łąkach snu, gdzie łatwiej żyć, gdy pragnie tchu. Gdzie lżejszą za bliższy dom, gdzie ludzie wciąż chcą wierzyć łzom. Jest taki kraj bezdrożnych dróg, gdzie ludzki jest nasz dobry Bóg, a człowiek jest i zawsze tamtych ulic zmył już deszcz. Każdy spłaca sam swój dług. Święta polska bieda wciąż w nas jest. Nie wyrzucisz jej za próg. Łatwo gaśnie pamięć, blednie ślad. Wiem, co robić, wiem, jak żyć. Moi przyjaciele z młodych lat nad szarość chcą się wzbić.